zapraszamy na katechezę z cyklu z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Katecheza, potem rozmowy z naszymi słuchaczami, z Państwem poprowadzi ksiądz biskup Stanisław Stefanek, biskup senior diecezji łomżyńskiej. Serdecznie zapraszamy i na początek już nasza modlitwa do Ducha Świętego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy radiosłuchacze Radia Maria, rodzino Radia Maria, spotykamy się w bardzo bogatym dniu, bogatym w treści Boże, ale też i różne sprawy, które powinny porządkować nasze życie. To jest nowy rok. Drugi dzień nowego roku. Rok bogaty w plany, jakie mamy założone, ale też rok, który dziedziczy dorobek swojego poprzednika. I będziemy o tym mówić, pamiętając stale, że jest to rok szczególnej łaski, rok miłosierdzia, że jest to rok naszego jubileuszu, 1050 lat chrztu, z tymi treściami, które docierają do nas w rozmaity sposób, bardzo troskliwie pielęgnowane te kanały, zwłaszcza przez arcybiskupa metropolitę Gondeckiego, przewodniczącego konferencji, i arcybiskupa poznańskiego. Jest to rok Światowych Dni Młodzieży, do których się przygotowuje cała Polska. Nowy rok zaczęliśmy, a dzisiaj pierwsza sobota w przygotowaniu się do jubileuszu objawień fatimskich, ale równocześnie pierwsza sobota ze szczególnym położeniem akcentu na modlitwę różańcową, zwłaszcza modlitwę, którą w tej chwili organizujemy w intencji ojczyzny w czasie tej katechezy. Wspomnę o motywach tej szczególnej modlitwy. I to wszystko razem, to bogactwo dnia, prowadzi nas do takiego znanego już miejsca, które Chrystus nazwał budowaniem na skalę. Dom budowany na skalę. Mówię już znanego, bo ta chrystusowa recepta, ta struktura w budowie domu rodzinnego wielokrotnie była przypominana. Budowanie domu rodzinnego. A to z powodu przeżytych treści synodu biskupów na terenie Kościoła, a także, może najbardziej ten wymiar do nas dociera, programu prorodzinnego rządu, który się uformował po wyborach ubiegłego roku. I dlatego też, kojarząc te dwie przestrzenie daru Bożego i obowiązków naszych wobec każdej rodziny, wobec ojczyzny, chciałbym zaproponować kilka chwil rozważań, które ująłbym tematem zaczerpniętym z Karty Praw Rodziny, z 9 artykułu tejże karty. Potrzeba polityki rodzinnej. My często dodajemy potrzeba polityki prorodzinnej na rzecz każdej rodziny. Przeżywamy czas Bożego Narodzenia. Mieliśmy radość uczestniczenia w święcie w niedzieli Rodziny Świętej. Wczoraj święto, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Boże Narodzenie, Rodzina Święta, Boża Rodzicielka. To spojrzenie na wydarzenia opisane w Ewangelii i obecniane w liturgii, w przeżyciu, w wspólnotach kościelnych, kieruje nas do pierwszego zapisu w Piśmie Świętym. Program dla człowieka jest programem prorodzinnym, bo to pierwsze błogosławieństwo, jakie otrzymali mieszkańcy ziemi. Bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię. Tak dokładnie i szeroko ujęte Boże błogosławieństwo, które jest programem, ale równocześnie zabezpieczeniem możliwości jego wykonania. Boże błogosławieństwo to nie jest tylko zapis obowiązków. To jest obecność Boga i to jest Jego wsparcie, Jego łaska. To jest Jego program, który mamy przeżyć i w który mamy wejść. Druga informacja, ta najstarsza, a zasadziwszy ogród Jahwe umieścił tam człowieka. Pierwsza czynność, jaką Bóg Stwórca objawia przez tekst natchniony, to jest zasiedlenie człowieka i wyznaczenie mu zadań i wyznaczenie mu miejsca. Najpełniej ten Boży program objawia się, gdy czytamy opisy przymierza z praojcem naszym Abrahamem. To już ramy, które możemy doskonale dzisiaj i sprawdzić ich skuteczność, bo mamy perspektywę historii, bo mamy doświadczenie wieków, ale równocześnie nasze doświadczenia, a także mamy bardzo szeroką, również na poziomie nauki, na poziomie badań, na naukową drogę rozumienia tegoż przymierza z Abrahamem z każdej strony. Praojciec Abraham jest nam nie tylko obecny, bliski w swoim fundamentalnym prowadzeniu nas drogami wiary, ale równocześnie pokazuje nam, jak dary wiary, jak obecność Boga powinna w szczegółach porządkować nasze życie. Jakie są elementy tego przymierza? Będziesz miał liczne potomstwo. Jeden punkt. Dam ci kraj na własność. Drugi punkt. Królowie będą od ciebie pochodzić. Przez ciebie narody będą otrzymywać błogosławieństwo. Liczne potomstwo uzasadnia prawo własności i równocześnie tę własność autoryzuje. Inaczej nie można sięgnąć po własność, gdy się nie ma gospodarza. Dzisiaj to pojęcie tytułu własności oderwane zupełnie i od etyki, i od nawet od prawa, bo można je przekupić, te wszystkie instytucje, a tym bardziej od perspektywy rodzinnej. Takie pojęcie sprawia, że własność chociażby ziemi staje się produktem na rynkach, giełda, tak jak wszystko inne mogę sprzedać, kupić, oderwaniu od jakiejkolwiek na przykład celem motywowanej zasady. Zaniżyła się nasza ekonomia przez to, że zabrakło w niej rodzinności. No i oczywiście niepodległość. Królowie będą od ciebie pochodzić, narody będą od ciebie otrzymywać błogosławieństwo. Ta podstawowa zasada, stara, biblijna, utrwalona w teologii, utrwalona zwłaszcza przez naukę Kościoła, aż do naszych czasów, niezwykle bogato skomentowana w ostatnim stuleciu, począwszy już od papieża Leona XIII, a zwłaszcza Paweł VI, błogosławiony święty Jan Paweł II, Benedykt XVI. Ta zasada, ten bogaty dorobek został w sposób szczególny wykorzystany przez ostatnie posiedzenie Synodu Biskupów, to nowe światło, które rzuca Kościół na współczesne pomysły. Mówi się dzisiaj o takim pomyśle na skrajny indywidualizm i mówimy skrajny konsumizm, czyli szukanie przyjemności i tylko ja się liczę, tak w skrócie. Rodzina nie ma tu absolutnie żadnego dodatkowego zadania. I ja się liczę, i ja mam mieć przyjemność. Wobec tego sama rodzina w jej definicji, w jej opisie, w jej zadaniach absolutnie nie pasuje do tegoż lansowanego dzisiaj stylu życia. Ale trzeba też zwrócić uwagę na nowy program. Program ekipy, która została wyłoniona wyborami naszej władzy. I chciałbym tu zacytować dwa fragmenty przemówienia pani premier Beaty Szydło. Dziecko to inwestycja, a nie obciążenie. Chcemy popierać rodzinę, a nie międzynarodowe konsorcja. To jest ustawienie już w konkretach na dzisiaj naszych zadań w wydaniu tych prawno-ekonomicznych komentarzy, a właściwie decyzji. Program ten był zapowiedziany jasno, głośno, wcześniej, a więc świadomie wybrany przez społeczeństwo i realizowany konsekwentnie. Nikt nie może mieć pretensji, że taki program jest realizowany. Taka jest wola społeczeństwa i taki jest sens w ogóle życia naszego. Dlaczego wobec tak jasnej autoryzacji tych wszystkich programów i od strony nauki Kościoła, i od strony spraw społecznych, dlaczego taki sprzeciw uruchomiono, wynajęto prawników, profesorów, przede wszystkim polityków i posłużono się wszystkimi metodami, które komentują dosyć jasno ludzie trzeźwi, ale które potrafią nas bardzo niepokoić, bo cóż oznacza wołanie o to, by bez sądu posłać wszystkich do piachu. To nie tylko posłów, ale i wyborców. Bo ci wyborcy źle zadecydowali, oni nie mają prawa żyć na naszej ziemi. To jest przecież formuła, którą zastosował Stalin, uruchamiając mord nazwany przez nas wspólnie Katyniem. Popatrzmy, jakie echo potrafi odezwać się w ludzkim sercu, niezależnie od tych różnych potem uśmiechów i przeprosin, czy jakichś tam chwytów, chociażby takich jak decyzje administracyjne klubu i tak dalej. I to jest bardzo groźna sprawa. Dlaczego? Bo tu wyrywa się spod władzy, centralnej władzy, jak która chce światem rządzić, wyrywa się najbardziej czuły i najbardziej skuteczny punkt tożsamości, podmiotowości, wolności. A przecież, gdy zapanujemy nad przydziałem przyjemności, przydziela się przyjemność, utworzy się ośrodki i sposoby zażywania przyjemności, to indywidualny człowiek jest pod władzą tych centralnych producentów przyjemności. Jeszcze bardziej skuteczne i groźne jest to, co my nazywamy niby zarobkiem czy pensją zarabianą przez członków rodziny, a przecież to jest tylko kieszonkowe, poza oczywiście wąskim gronem, które zbiera dziesięciokrotne, a nawet stokrotne dochody i zarobki. Przeciętny człowiek otrzymuje kieszonkowe w tej nędznej swojej pensji, ale za to, gdy będzie grzeczny i słuchał, może wziąć udział w skumulowanej znów przez centralę ekonomii. Czyli może być beneficjentem tego, co mu zabrano, ale przez to już traci wolność. Stąd też batalia o tożsamość, o której pisze tak wnikliwie pan profesor Mieczysław Ryba, jest dla nas wszystkich zadaniem, batalia w sensie rozumienia w ogóle tych mechanizmów, ale też i udział w tej batalii jest zadaniem, które dotyczy nas i to w pierwszej linii, naszej osobistej sytuacji. Tyle wolności, ile własności, mówiono, i to jest prawda. Trzeba powiedzieć, tyle wolności, ile rodziny tej uwłaszczonej, samodzielnej, prowadzącej swoje gospodarstwo i swój program tak, jak to przewiduje właśnie pierwsze błogosławieństwo. To zaludniajcie ziemię, Boże błogosławieństwo, a nie umowa międzynarodowa i jakieś konstruowane, chytrze zasadzki na człowieka. Ta umowa międzynarodowa przybiera niekiedy szaty prawa. I właśnie dlatego Kościół nie stroniąc od żadnych form kontaktu ze światem współczesnym, również na pożytek tegoż prawa międzynarodowego zaproponował nie tylko tekst natchniony, który cytowałem na początku, ale zaproponował tekst współczesnych gremiów specjalistycznie redagujących teksty prawne. I to jest Karta Praw Rodziny. Synod biskupi z roku 1980 zalecił, Ojciec Święty w adhortacji Familiaris Consortio, Święty Jan Paweł II, wyraźnie zarys tej karty zasugerował i karta została ogłoszona w 12 artykułach. Otrzymują wszyscy, którzy stanowią prawo państwowe, międzynarodowe, rodzinne, gospodarcze, otrzymują bardzo jasny przewodnik, napisany językiem tegoż prawa, wolny od tak zwanego konfesyjnego języka, jakby to ktoś chciał nas znów straszyć, bo w ogóle to jesteśmy bez przerwy straszeni albo konfesyjnością, a więc wszyscy na kolana i kto się nie modli, nie dostanie kawałka chleba, albo terroryzmem, a więc wszyscy w kajdankach, bo minister sprawiedliwości ma takich się patrzy, albo z kolei odebraniem nam wolności przez to, że nie będziemy mogli się publicznie odezwać i tak dalej. Jesteśmy bez przerwy straszeni. Nie, Kościół daje 12 prościutkich artykułów. Ten, który dzisiaj wykorzystuje, to jest 9. Rodziny mają prawo oczekiwać od władz publicznych właściwej, nikogo nie dyskryminującej polityki rodzinnej w kwestiach prawnych, gospodarczych, społecznych i finansowych. Nie jest to proste? Dlaczego panowie się boją, panowie mam na myśli z tego garnituru, który tak w tej chwili zaczyna nam zagrażać rozmaitymi najazdami, dlaczego się boją, co tu jest konfesyjnego, co tu jest ciasnego, co tu jest wykluczającego? Prawo do nikogo nie dyskryminującej polityki rodzinnej w kwestiach prawnych, gospodarczych, społecznych i finansowych. I w 4 kolejnych podpunktach w tym artykule dowiadujemy się, na czym polega ta polityka prorodzinna i oczywiście trzeba tę politykę rozpisać potem już na szczegóły. Mamy zresztą pod tym względem pewne wzory, pewne osiągnięcia, które już w gremium rządowym, nawet jest program polityki prorodzinnej zatwierdzony przez polski rząd swego czasu. Jeżeli więc mamy wejść w tą naszą rzeczywistość bardzo świadomie, to rozłóżmy ten program na dwie przestrzenie. Najpierw w każdym sercu, w naszym sercu ma się rozegrać batalia o tożsamość. Myślę o Światowych Dniach Młodzieży, myślę o tym entuzjazmie, już ponad 500 000 zarejestrowanych, parafie się przygotowują. I bardzo, bardzo intensywnie pracują centrale w Krakowie i w diecezjach. Bardzo piękny program, ale za każdym z tych punktów jeszcze jedno pytanie. A co w sercach? A co w sercach? Do każdej dziewczyny, Światowe Dni Młodzieży, do każdego chłopaka, jak tam bronisz swojej tożsamości, swojego kapitału wyjściowego, jesteś matką, jesteś ojcem w zamianach bożych. Jak ten kapitał podstawowy obsługujesz w swoim młodym entuzjazmie? Bardzo ważny teren, ten nasz w sercu. Ale też i powinniśmy odważnie stawać do rozgrywki w przestrzeni publicznej, tam, gdzie stanowi się prawo, gdzie układa się reguły ekonomii i tak dalej. Nie może nas brakować również w świadomości. Wprawdzie sondaże bardzo często nas po prostu pomijają. Wypytuje się tylko tych, którzy pasują do z góry zaplanowanych sondaży. A jednak, jak patrzymy na aktywność naszą publiczną w różnych przestrzeniach, możemy zorientować się, czy mamy świadomość tej batalii o tożsamość, czy wydaje nam się, że trzeba tu przystawić ucha, tam przystawić ucha, może ten ma rację, może tamten ma rację. Zaczynamy się chwiać. Idziemy więc do stajenki, do Betlejem, idziemy do Nazaretu, idziemy do naszych obywatelskich obowiązków, bo przecież trzeba podjąć decyzję. Te programy zniewalania nas przez użycie, przez zapędzanie do przyjemnego, bardzo przyjemnego rozwiązywania codziennych swoich obowiązków i tylko przyjemność jest motywem działania, te programy trzeba bardzo mocno posprawdzać i odrzucić to, co nas zniewala, a zwłaszcza egoizm, brutalny egoizm zysku, czyli ekonomia bez etyki, bez rodzinnej polityki. Jest naprawdę co robić. Ale równocześnie jest nas wielu. W dwóch świątyniach przewodniczyłem mszy świętej w Niedzielę Świętej Rodziny z oczywiście odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich. Urokliwa, emocjonująca, ale równocześnie niezwykle formująca uroczystość. Złączone ręce i przysięga ponowiona, przysięga w mocy Ducha Świętego, mąż, żona. Wielu nas, Kościół pełny, szereg odnawiających przysięgi małżeńskie, niekończący się, my jesteśmy. Wyjdźmy tylko z zakamarków w naszej prywatności i spróbujmy publicznie powiedzieć, że nam się należy normalne życie. My jesteśmy normalnymi ludźmi. Nam się należy zdrowa logika. Nam się należy trwała moralność. Nam się to należy, bo nam Bóg to dał. To nie jest przydział uchwalony przez takie czy inne gremium międzynarodowe jakiejś tam działki, jakiegoś tam kawałka życia. Nam się to należy. Polityka prorodzinna to jest wypełnienie na co dzień tego, co Bóg powiedział na początku. Zaludniajcie, bądźcie płodni. Szczęść Boże, biskup Stanisław.
Bóg za to dziękujemy. Z kościołem w trzecie tysiąclecie ksiądz biskup Stanisław Stefanek wygłosił katechezę, a za chwilę już połączenie rozmowy z księdzem biskupem.
Бытло пастыше и сяло, Боже, вас то споткало, вітач добре богачами, а слово чалем же стало і мешкало між нами.
Боже, вас то споткало, вітач добре богачами, а слово чалем же стало і мешкало між нами.
Поднісре Боже, Зече, благослав Ойчизне мило. В добрих радах добрим биче, збирає й сіле сочило. Дом ваші маєтнось цало, і твоє вьоски з містами, а слово чалем все стало. Стало між нами.
Дом наші маєтне стало, і твоє вьоски з містами, а слово чалем.
І маємо вже połączenie з księdzem biskupem. Witamy serdecznie, ekscelencjo, w nowym roku. Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy za katechezę przygotowaną teraz do nas na drugi dzień stycznia, w sobotę. I mamy już telefon pierwszy, to odbierzemy.
Dziękuję bardzo ojcu Januszowi i nastawiamy ucho na radio słuchaczy.
Tak jest, bardzo prosimy.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Michał z diecezji dochiczyńskiej.
Witam najserdeczniej sąsiada.
Tak, bardzo wspaniale ksiądz biskup mówi w prostych słowach. W ogóle to wszystko nie jest trudne. To życie, to czy w rodzinie, czy w państwie. Tylko trzeba wziąć, tak jak ojciec duchowny, no ksiądz biskup powiedział, że trzeba wziąć za właśnie za fundament Boże przykazania, Ewangelię i wtedy wszystko na tym budować. A jeżeli, ja uważam, powiem krótko, ja uważam tak, że ci, którzy to, ci wichrzyciele, co teraz niby stają w obronie demokracji, oni nie zaprowadzili tego, co trzeba w swojej rodzinie. Nie przyjęli po prostu Jezusa, nie przyjęli 10 przykazań, nie żyją tym i nie budują na tym. I dlatego mają takie wątpliwości. To więcej, myślę, że nie trzeba nic mówić na ten temat. Tylko trzeba najpierw przyjąć właśnie Ewangelię 10 przykazań Bożych i tym trzeba żyć. I na tym trzeba budować. I wszystko będzie zdrowe, naturalne, proste. I tego z całego serca życzę dla naszej ojczyzny. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Dziękujemy panie Michale za noworoczny optymizm i on jest rzeczywiście najbardziej prawdziwym rozeznaniem. To jest doskonała diagnoza nie tylko indywidualnie wziętych sytuacji rodzinnych, małżeńskich, ludzkich, ale też i w społeczeństwie. Ile dyskusji, ile dzielenia włosów na cztery, czy jakieś finezje językowe, międzynarodowe, ile pieniędzy, ile zjazdów, ilu ludzi. To wszystko tworzymy, to jest świat wirtualny, to jest wszystko sztucznie stworzony, jakiś parawan, za którym kilku ludzi po cichutku podejmuje decyzję właśnie przeciwko tym naszym najprostszym zadaniom życiowym. I polityka prorodzinna, o którą upomina się Kościół, chociażby przez cytowano dzisiaj Kartę Praw Rodziny, sprowadza na ziemię do prostych zasad 12 artykułów przejrzystych, obejmujących wszystko, czym rodzina może przysłużyć się społeczeństwu i czym może też żyć jako źródłem szczęścia, bo to nie jest usługówka, tylko rodzina to nie jest wynajęta na 8 godzin jakaś ekipa do obsługiwania programów społecznych. To jest środowisko, to jest, mówimy w teologii, komunia, więc najbliższe zjednoczenie, tak jak nasze zjednoczenie z Chrystusem, wspólnota życia i miłości i równocześnie nie tylko miejsce uświęcenia, ale i szczęścia. To jest inwestycja i dla siebie, i dla innych. Proste. Dziękuję panie Michale za radosne, noworoczne wskazanie przejrzystości nauki Bożej.
Dziękujemy i mamy kolejny telefon, połączenie, bardzo prosimy.
Halo, szczęść Boże.
Boże. Halo? Tak, słuchamy pani.
Pochwalony Jezus Chrystus, Maria, nasza dziewica. Dzwonię z Chocianowa. Mama Dagmara. Chciałam księdzu biskupowi bardzo podziękować za tą katechezę, ale podziękować jakby na ręce księdza biskupa Kościołowi dokładnie za to, że nam jako rodzina, jestem mamą rodziny wielodzietnej, zastępczej też, przypominacie nam jako rodzinom, jako małżeństwom, jako rodzicom o takich podstawowych rzeczach. Bym powiedziała, że przypominacie, ale i uczycie, że Kościół nas uczy tego, że rodzina ma prawo do godności, do wolności, ale ma też obowiązek powołania rodziny, jako rodzina. I że tak naprawdę, właśnie mówię, podstawa jest to, żebyśmy my znali prawdę, prawdę, o którym Kościół nas uczy. My mamy takie bezpośrednie doświadczenie księdza Salezjanina, księdza Michała Woźnickiego, który dokładnie w rodzinach i rodzinom przypomina o prawdzie, o której mówi Kościół, o której mówi Jezus Chrystus, właśnie w której mamy tą godność, wolność i powołanie rodziny. Z całego serca dziękuję księdzu biskupowi za dzisiejszą katechezę, za te słowa, wszystkim posługującym w Radiu Maryja, za czas, który nam dajecie, za to, że przekazujecie tą prawdę również. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Pani Dagmaro, przypomniała pani jeszcze jedną zasadę, czy jeden wątek, który zresztą nie schodzi z anteny Radia Maryja, w telewizji Trwam, też często przypominany, to jest doświadczenie osobiste poszczególnych domów rodzinnych, rodziny, małżeństwo, które ma odwagę żyć po Bożemu, nie tylko osobiście doświadcza skuteczności tejże Bożej drogi, ale potrafi przyjąć, no chociażby rodzina zastępcza. Taką rolę też państwo gracie, podejmujecie. Bardzo potrzebny jest ten w życiu społecznym zapas miłości, bo tak bym nazwał skuteczność i otwarte drzwi rodziny zastępcze. To jest ten Boży zapas, który w sercu ludzkim Bóg zabezpieczył na wypadek, gdy gdzieś którejś serce nie domaga, bo przecież jesteśmy ludźmi, którzy po grzechu pierworodnym mają swoje różne i wzloty, ale i upadki. Musi być zapas społeczny, bo inaczej będą zaraz wykluczeni. Dzieci szczęśliwych rodzin będą szczęśliwe, a inne będą pomijane, a nawet będą cierpieć. I to jest pierwsza sprawa. A i drugi moment, za który chcę pani podziękować, pani Dagmaro, to jest wspomnienie mojego brata Salezjanina. Każdy kapłan jest moim bratem. Potrzebna jest obecność Kościoła. Bardzo pięknie mówi o tym Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice Familiaris Consortio. Wśród tych trzech różnych zadań, które ma Kościół wobec rodziny, mówi też o uświęceniu, o otworzeniu skarbca życia sakramentalnego. Nauka i łaska znaków uświęcających sakramentalnego. I tu jest miejsce kapłana w rodzinie, przy rodzinie. Już nie mówię o takich już bardzo szczegółowych zadaniach, jak kierownictwo duchowe i tak dalej. Piękne przypomnienie na Nowy Rok, pani Dagmaro.
Bóg zapłać, dziękujemy pani. I kolejny telefon. Proszę bardzo, słuchamy.
Szczęść Boże, chciałem do audycji.
Szczęść Boże, jest pan na antenie, bardzo prosimy.
Ja mam na imię Tomasz, dzwonię spod Warszawy. Chciałem odnośnie tego, co pan Michał powiedział, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Tego, co powiedział pan Michał na początku, że te rodziny, które są jakby no niezbyt związane z Jezusem Chrystusem, prawda, te, które nie doświadczyły w swoim życiu, one właśnie jakby są trzonem tego, przeciwstawiają się jakby temu, bo one w rodzinie po prostu doświadczyły cierpienia, doświadczyły traumy. dla nich ta trauma jest jakby niezabliźniona i one może nawet nie znają. Ja tak troszkę chcę tłumaczyć tych ludzi, którzy jakby walczą z rodziną. Oni walczą dlatego, bo nigdy nie doświadczyli tej miłości, nigdy nie doświadczyli tego, co jest jakby tym szczęściem rodzinnym. Ja jestem też w takich wspólnotach uzależnionych, dwunastokrokowych i wiem, jak ludzie cierpią, nie? Jak dopiero odnajdują Chrystusa w tych wspólnotach i doświadczają, że można żyć inaczej w ogóle, nie? Że życie zupełnie inaczej może wyglądać. I tutaj bym może te teorie spiskowe troszkę w innym jakby świetle postawił, że to są po prostu ludzie, którzy może są wykorzystywani przez te organizacje, ale tak naprawdę oni, bo gdyby Jezus Chrystus chciał po prostu ich zniszczyć i gdyby oni źle robili, to mogliby, ale Pan Bóg wie, że oni po prostu cierpią tak samo, nie, że mają i daje im czas też do nawrócenia i też bym tak chciał jakoś no troszkę wstawić się za tymi ludźmi, którzy jakby inaczej uważają, inaczej inne mają poglądy na temat rodziny.
Dziękujemy panu. Jakie imię jeszcze?
Bardzo Tomasz, dziękujemy, tak. Panie Tomaszu. Pogłębiające są te głosy ojcze Januszu, bo przecież my idąc za Ewangelią, bardzo nam ostro ją w tej chwili przypomina ojciec Franciszek, ojciec święty. My nie wykluczamy nikogo. Ludzie wiary. Ludzie wiary przygarniają każdego. Patrzenie jasne. Również na tą osławioną teorię spiskową, ale jasne patrzenie z właściwą dyspozycją i z dystansem. Nigdy nikogo nie przekreśli. Nawet tych, którzy w wąskim klubie czy jakiejś loży podejmują zbrodnicze decyzje, to są najbardziej poszkodowani. To są najbardziej skrzywdzeni, bo przecież każdy wyszedł z planu Bożego, dzieckiem Bożym, na życie wieczne i z tego tytułu, chociażby ostatni synod, nie tyle kładzie nacisk na ocenę małżeństw nieudanych, ile na przygotowanie do małżeństwa. Wspomniałem wcześniej katechezy młodzież, która będzie entuzjastycznie uwielbiać Boga w lipcu w Krakowie na światowym spotkaniu. Oczywiście tam będą różne tematy i ojciec święty Franciszek na pewno przygotuje, ale właśnie główny nacisk nasz i duszpasterski, ale też i w rodzinach, to jest uruchomienie w młodym sercu wszystkich sprawności, żeby ono nie było martwe, albo przynajmniej w niektórych rejonach martwicze. No bo jeżeli nie ma ktoś duchowej potrzeby na wierność, na poczucie godności, na poczucie prawdy, na budowanie wspólnoty i tak dalej. Jeśli nie ma takiego zapotrzebowania, a zaprogramuje go się bardzo woziuteńkim poszukiwaniem, jakimś pragnieniem, łaknieniem tylko i wyłącznie egoistycznej przyjemności, to przecież ten człowiek jest ubogi. Więc my cały czas, nie wykluczając nikogo, to jest pan Tomasz doskonały przewodnikiem i chwała tym, którzy organizują takie wspólnoty otwierające i umysły, i serca, ale też przygotowujące do pewnej sprawności, bo to wymaga, no wprost powiem, ćwiczenia. My musimy pewne rzeczy w sobie powtórzyć, przypomnieć, umotywować, jeżeli chcemy w tych postawach naszych trwać. Jest to wspaniała szkoła. Dziękujemy, panie Tomaszu.
Dziękujemy. Kolejny telefon. Przypomnę, rozmawiamy po katechezie z księdzem biskupem Stanisławem Stefankiem. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Aleksander z Krakowa. Serdecznie pozdrawiam ojca Janusza, a także jego ekscelencję. Bardzo lubię słuchać, sobie cenię wiele wypowiedzi na antenie Radio Maria podczas kateches. Przy okazji składam najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Chciałem, księże biskupie, zapytać o jedno, bo tak czuję, tutaj jest w Krakowie taki mały niedosyt do tak zwanego hasła teraz, które jest na Światowy Dzień Młodzieży, otwórzcie drzwi. Przecież autorem tejże kilku słów to był kardynał Wojtyła, a później papież, prawda, Ojciec Święty Jan Paweł II. I to był pełna wypowiedź tej treści, to było otwórzcie drzwi Chrystusowi. Ja na to u nas, naszego księdza, który nam tutaj duchowo przewodniczy w radiu, w kole Radia Maria w Krakowie Wieczysta, zapytałem, że tutaj nie jest dopełnione to hasło, no bo otwórzcie drzwi komu? No można otworzyć u sąsiada, u tego, u tamtego, ale to powinno być w wymiarze religijnym, to albo otwórzcie drzwi na miłosierdzie Boże, albo Chrystusowi, więc z powrotem uważam, że to jak najbardziej powinno być pełne, bo to jest wymiar religijny, to nie jest jakaś polityczna impreza. I brakuje mi tego, taki niedosyt czuję, otwórzcie drzwi, no można wszędzie otwierać. I wiadomo, że my jako chrześcijanie wiemy, o co chodzi, ale to powinno być bardzo sprecyzowane, żeby to chodziło o nagłośnienie na cały świat. Przecież to jest historyczny moment i wymowa, i ocena. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy Panie Aleksandrze. Oczywiście mamy program Światowych Dni Młodzieży, nawiązujący do błogosławieństw Chrystusa, jedno z błogosławieństw, błogosławieni miłosierni. W tej chwili przez Polskę wędrują znaki światowego spotkania, światowych spotkań. Ta pieśń, hymn jest popularny, wszędzie się go śpiewa. I to może stwarzać wrażenie jak gdyby zawężenia, a zwłaszcza zapomnienia tego, co, mówiąc jeszcze bardziej, powiedziałbym, językiem patriotyzmu lokalnego, wypłynęło z Krakowa, bo to kardynał metropolita krakowski, święty Jan Paweł II, kardynał Karol Wojtyła, gdy zaczynał posługę na stolicy Piotrowej, to powiedział te dwa słowa: nie lękajcie się, otwórzcie drzwi. Ale podał też szczegóły, cóż to są za przestrzenie, które czekają na otwarte wrota, na łatwy dostęp Chrystusa. Nie lękajcie się Chrystusa, przyjmijcie Go, a otwórzcie drzwi przed wszystkimi przestrzeniami, tak życia prywatnego, jak i publicznego. Wtedy, w 1978 roku, jeszcze może nie było aż tak zajadłej tej awanturniczej, bym powiedział, polityki niszczenia wszystkiego, co jest obecnością krzyża i Boga w przestrzeni publicznej. Ta laicyzacja była bardziej taka wewnętrzna, może nawet udawała pewien poziom intelektualny. A dzisiaj, no, dzisiaj doszło do wolnej przestrzeni, doszła wręcz pozbawiona jakichkolwiek reguł agresja laickiego myślenia. Ale już wtedy Jan Paweł II powiedział: nie bójcie się, i wymienił te wszystkie przestrzenie, które dzisiaj tak się odwracają i tak bardzo krzyczą, że nie chcą mieć nic wspólnego z Bogiem. Ale przy okazji, ponieważ nie tylko chcę pozdrowić pana Aleksandra i cały Kraków, bogaty Kraków, królewski Kraków, tyle inicjatyw tam macie, bo różnych, chociażby ta wielka inicjatywa Krucjaty Modlitw w obronie życia, są ośrodki, jest szkoła, jest uniwersytet papieski i tak dalej, nie mówiąc o wspaniałej Jagiellońskiej Wszechnicy, która przez całą Polskę, przez całą historię Polski. Pozdrawiamy, tyle nazwisk, no, i z tego grona bezpośrednio zaangażowanych w zamienianie Ewangelii na konkrety życia, i chociażby taka historia pogłębionej wizji, jak historia przekazywana, równocześnie redagowana przez profesora Andrzeja Nowaka, jest bogaty Kraków. Otóż odnosząc się do tego środowiska, chcę powiedzieć, że to hasło otwórzcie drzwi, ono jest tak mocne i ono tak często jest powtarzane również w formie śpiewu, również w formie hymnów. że spotka się z wcześniejszym zaleceniem, bo to Jezusowe zalecenie pośród ośmiu na górze błogosławieństw, na pewno stworzy się szczególna, chciałbym powiedzieć, Polska, ale zaraz mnie okrzyczą o nacjonalizm, szczególna nasza usługa wobec świata. Dziękuję Panie Aleksandrze.
Dziękujemy bardzo i kolejny jeszcze głos. Słuchamy Radio Maria, bardzo prosimy.
Dzień dobry.
Witamy. Kto jest z nami?
Mam na imię Jan i tak przedstawiając się, powiem od razu, żeby ktoś blisko wiedział, z kim ma do czynienia, że nie jestem katolikiem. Tak chciałem powiedzieć, trzymając się tematu katechezy, że takie tworzenie programu w rodzinie, takie w ogóle szczególne zajmowanie się rodzinie, to świadczy o was, o księżach katolickich, żeście ponieśli porażkę. Bo proszę spojrzeć, przez 30 lat macie religię w szkołach, macie szkoły katolickie, parę tych mediów swoich macie, no i w ogóle przez cały tysiącletni okres katolicyzmu w Polsce nie mieliście większych przeszkód w szerzeniu religii, no i w ogóle moralności katolickiej. No a jednak, tak mówiąc kolokwialnie, to ponieśliście no klapę. No i w czym jest problem? Polacy znają Ewangelię, podzielają wartości ewangeliczne, a jednak ich nie przestrzegają. No i chciałbym wytłumaczyć, dlaczego?
No dobrze, Panie Janie. Zadał Pan takie pytanie bardzo szerokie, bo tysiąc lat sięgające. Bardzo prosimy, ekscelencjo, tak?
No, uśmiecham się, dlatego że Pan Jan to jest przedstawiciel rozmówców, których mam praktycznie prawie każdego tygodnia, najczęściej oczywiście w telefonie, ale nieraz też i na żywo. Jest to klasyczne ustawienie ludzi, my, wy. I to jest pierwszy błąd metodologiczny. To znaczy, katolików traktuje się jako pewną grupę społeczną, która chce zasiedlić, zaopanować. Zresztą nasi propagandyści z mediów niektórych też próbują podobnie traktować. No chociażby ostatni głos żalu ze strony Gazety Wyborczej, że PiS zamiast od razu wprowadzić wszystkie tak zwane ideologiczne, czy oni to nazwali światopoglądowe ustawy, a więc do więzienia za witro, do więzienia za aborcję, zamiast tak uporządkować, żeby wygrał Kościół katolicki przy pomocy PiSu, to oni się bawią w jakieś społeczne rozwiązania i co więcej, zapowiadają, że tak Kościoła od razu nie poprą i tak dalej. No takie rzeczy opowiada ktoś, kto mówi, że jest inteligentem, że jest dziennikarzem znanej gazety i tak dalej. I to jest błąd, podstawowy błąd. Nie ma my, wy. My jesteśmy i ten pan Jan, czy on jest katolik, czy nie katolik. My wszyscy jesteśmy po jednej stronie. My tu nic nie tracimy i my niczego nie chcemy zdobyć. A kto jest po drugiej stronie? Po drugiej stronie jest ojciec wszelkiego kłamstwa. A my mamy do dyspozycji prawdę. Wszyscy. I tylko troska jest jedna. Spróbujmy dotrzeć do prawdy. Nie dzielmy, nie próbujmy jakichś bojów przy pomocy chociażby słów ewangelicznych zdobywać, nie wiem, stanowiska, przestrzeń życiową czy jeszcze coś, tylko spróbujmy obdarowywać prawdą. I Kościół to czyni. Ojciec Januszu miał rację. Od 2000 lat pytanie pana Jana stale jest powtarzane, bo błąd się popełnia na początku, bo są przekonani, że Chrystus przyszedł jako przywódca, który założył swoją partię. Zresztą był taki mądrala jeden już, co krzyknął, że to taki wiszycie, co partię założył, chciał coś zdobyć. Nie, Chrystus jest zbawicielem świata, bo jest trójjedynym Bogiem. Nie ma innych źródeł istnienia i Pan Jan może mówić na nas wy, a on jest my, bo on jest od tego samego Ojca. I tę prostą zasadę powinniśmy dosyć głęboko wbić swoje w serce, jeżeli chcemy w ogóle poszukiwać pomocy. I tam, gdzie indywidualny człowiek się pojawia, tam zobaczyć, jak daleko on odszedł od prawdy i próbować mu pokazać drogę do prawdy, bo i tak pełnię prawdy to tylko wtedy może posiąść, gdy zbliży się do Boga, nie do jego przedstawiciela, czy tak, czy inaczej nazwanego na ziemi. My jesteśmy drogowskazami, światłem, ale pełna prawda to jest Jezus Chrystus. Tego sobie życzymy na nowy rok, bo myślę, ojcze Januszu, że kończymy powoli
tak,
naszą
ale po prostu, ekscelencję, to pewnie jeszcze jedno zdanie od siebie, taką refleksję mam. No to co pan Jan proponuje? No dobrze, jeżeli tutaj się nie sprawdziło, nam się nie udało, mówiąc my wy, to co się, to niech pan mi pokaże system, który wzmacnia rodziny, upamiętawia i czyni szczęśliwymi.
Odpowiedziałbym panu Janowi prosto. Tyle najrozmaitszych pomysłów pozakatolickich i wszystkie się nie sprawdziły, wszystkie runęły. A ten katolicki niby nieskuteczny, no bo w 100% wszyscy nie zachowują wierności przysiędzie małżeńskiej. Śluby kościelne też się rozrywa, ale to jest jedyny, bo to jest prawda. Prawda jest jedyną rzeczywistością i my tylko o to chodziło. My jesteśmy świadkami prawdy, a skuteczność przyjęcia zależy od wolnego serca człowieka. I dlatego wszystkie inne propozycje, no, ojcze Januszu, to jest takie trochę typowe, mówię, raz w tygodniu albo dwa razy w tygodniu przychodzi ktoś do mnie, mówi, no i co? Nie udało się księdzu, życie ksiądz zmarnował, całe życie mówił o rodzinie i co? A ile rozwodów? Ja musiałbym, słucham takiego rozmówcę, usiąść, załamać się psychicznie i wezwać pomoc. My tu mamy z niedaleko zakład, czyli wielki szpital dla osób, które przeżywają trudności i różne choroby psychiczne i tam by mnie zawieźli. Gdybym poszedł tą logiką, dopiero wtedy rachunek sumienia robię i dopiero wtedy miałbym stanąć przed Bogiem i powiedziałbym Boże, bądź miłościw i czynię to, gdy w czymś nie dostaję prawdzie, to znaczy, gdy nie staję po stronie Bożej rzeczywistości, którą między innymi w małżeństwie, w rodzinie najpełniej, najłatwiej człowiek osiąga. I tylko to jest jedyny front, prawda lub życie w zakłamaniu. Nie jesteśmy partią, ani obozem, ani tym bardziej kandydatami do opanowywania rynków światowych. Jesteśmy służącymi Jezusowej miłosnej, zbawiającej obecności.
Która mówi ciągle, jeżeli chcesz, prawda?
Jeżeli chcesz.
To możesz właśnie osiągnąć to, pójść tam, mieć to duchowe dobro. Ekscelencjo, bardzo dziękuję za katechezę i za rozmowy, bo one są nieraz trudniejsze niż samo wygłoszenie, prawda, katechezy. To jest to
Ale bardzo, bardzo pięknie. Ja panu Janowi w sposób szczególny chcę podziękować, dlatego że może nawet ktoś z boku pomyśleć, na końcu takie ładne były cztery głosy i ten piąty popsuł. Nie popsuł. Nie, bo tak myślą ludzie. My tak myślą nasi katolicy, którzy mówią, a ja ślub brałem w kościele, a żona się ze mną kłóci, a ja w kościele przecież jej przysięgałem. I uważa, że jak przysięgał, no to żona buzię przymknie od tego momentu i tylko będzie mówić, ja biorę sobie ciebie za męża. I odwrotnie, ja mu przysięgałem, on łazi po różnych jakichś dziwnych ścieżkach i jeszcze mówi, że jemu się wolność należy. Nie, przysięga to nie jest zamknięcie w kajdanki pod klucz. To jest droga, którą wspólnie podejmujemy i o którą trzeba każdego dnia się starać, miłując siebie w wielkości miłości Chrystusa. Więc dlatego mi jest potrzebna taka bym powiedział, jakby dyskusyjna również opinia, jak opinia naszego ostatniego z dzisiejszych dyskutantów. Serdecznie wszystkich pozdrawiam.
Zapaść, pozostaje nam prosić jeszcze ekscelencję na początku tego nowego roku o
A nowy rok,
błogosławieństwo.
Wiążąc się szczególnie z tym przepięknym wczorajszym błogosławieństwem Aaronowym z Księgi Liczb, wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen. Dziękujemy. Bóg zapłać, ekscelencjo. Dziękujemy za spotkanie dzisiejsze.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Przypomnę, naszym gościem zacny był ekscelencja ksiądz biskup Stanisław Stefaniak, biskup senior diecezji łomżyńskiej, a była to katecheza z kościołem w trzecie tysiąclecie.